Jeżeli pani pozwoli, to porozmawiajmy o spektaklu Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłam. Pani przedstawienie mistrzowskie.
Tego nie wiadomo.
Nigdy się nie wie, jak będzie?
Pewnie, że nie, bo nie wiadomo, co przyjechało, nie wiadomo, jak się potoczy. Jakoś tam sobie zdajemy sprawę z pewnego poziomu, z zawartości literackiej, z takich wartości, no, którym się nie da zaprzeczyć, ale potem pozostaje kwestia tego wykonania.
Dlaczego aktor decyduje się na taki, a nie inny temat? Co jest powodem, że skupia się na konkretnej postaci albo wątku, albo adaptacji literatury? Czasami mierzy się z prozą życia. Mieliśmy tutaj na festiwalu też takie przykłady monodramów. Pani swój spektakl poświęca dziennikarce, wybitnej dziennikarce, jednocześnie kontrowersyjnej postaci bardzo.
Zacznę od tego w ogóle, że bardzo długo w życiu w ogóle nie lubiłam monodramu jako takiego, to znaczy z tej strony aktorskiej, to znaczy zawsze jednak marzyłam o to, żeby się od czyjejś emocji odbić, od czyjegoś oka, że to jest rodzaj dialogu i że właściwie jaki jest powód tak, żeby wyjść i tak śpiewać arię, czy tak mówić, gadać samemu do siebie, że coś jest
nienaturalne?
Że coś jest chorego w tym, tak. Ale tak się zdarzyło, że kiedyś, jak miałam takie trudne zdarzenia w życiu swoim osobistym, to sięgnęłam wtedy po monodram Joan Didion, Rok magicznego myślenia. I to był akurat materiał, który musiałam zrobić, żeby nie oszaleć. I tak jak ona napisała książkę, najpierw potem przerobiła to na monodram dla Vanessy Redgrave, poleciałam potem do Londynu zobaczyć Vanessę w tym. Zadałam sobie pytanie, czy w ogóle dam radę zrobić tak, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że kto przyjdzie, będzie oglądać 1:1, bo tam jest śmierć męża, śpiączka córki, jakby bardzo paralelne zdarzenia. Napisałam do niej list, mówiąc, no, że ona jest pisarzem, no to napisała, żeby się od tego jakoś wyzwolić, a ja jestem aktor, no to wyjdę na scenę, jeśli dam radę dźwignąć to, ale potem przeczytałam taki czterowiersz, który to rozpoczyna. Życie zmienia się szybko, życie zmienia się w jednej chwili, siadasz do kolacji i życie, jakie znasz, się kończy. Pozostaje kwestia żalu, kropki, 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 nad sobą. Mówię, no dobrze jest. No i właśnie wtedy no, robiłam wszystko, żeby jednak zachować zawód, żeby nie było 1:1. Ale to był pierwszy mój kontakt z monodramem, bardzo późno w moim życiu zawodowym, bo tak jak mówię wcześniej, jakby nie kręciło mnie to.
To monodram działał terapeutycznie, tak?
Tak. I widziałam twarze ludzi, którzy przychodzili 7-8 razy na to, żeby przejść tę ścieżkę razem ze mną. Grałam to 3 lata i zrobiło mi to zdecydowanie lepiej niż 100 psychiatrów.
No to jest powód, by sięgać po monodramy.
To jest powód, a potem już po prostu przy Fallaci, no to był z kolei tak dobrze skomponowany przez Remka Grzelę materiał wyjściowy. To było bardzo ciekawe, a jednocześnie postać, no przeczytałam wszystko, co napisała, prześledziłam jej życie, zobaczyłam, jaką ma łatkę doklejoną, taką powierzchowną, taką fleszową.
Tak.
A tam było dużo bogaciej, no i że na przykład to była strasznie rodzinna osoba i taka rzetelna w swojej robocie. Jak pisze o wojnie, to najpierw jedzie na tę wojnę, prawie ginie. To znaczy wszystko, jak pisała za swojego narzeczonego Alekosa książkę, to musiała się posadzić w jego celi, żeby w ogóle gdzieś dojść do tego, co się czuje w tej celi. Wytrzymała kilkanaście minut i zaczęła się drzeć, żeby ją strażnik wypuścił. No więc.
Ale wie pani, to chyba jest w ogóle opowieść o fachu, o dziennikarstwie, które już nie istnieje. To jest też opowieść o tym, jak się znaleźć w tym zawodzie. Taka służebność chyba już przestała być ważna. Też to tłumaczenie świata nie jest już tak istotne, bo wydaje się i słuchaczom, i czytelnikom, czy telewidzom, że właściwie mogą sięgać samodzielnie po źródła i niepotrzebni im są dziennikarze. Inna sprawa, że dziennikarze trochę sami swój zawód zepsuli. I ona jest takim echem dawnego zawodu. Może Wojciecha Jagielskiego jeszcze postawiłbym obok, bo już chyba nikogo innego.
No ja z takiej tęsknoty do rzetelności wypowiadania zdań I jakby z szacunku do tego, to znaczy zgadzam się z tym i tęsknię do tego i chciałabym, żeby tak wyglądał zawód dziennikarza. I żeby mieć i taką pokorę, i taką odwagę, i taką uczciwość, i taką rzetelność.
Kiedyś długo rozmawiałem z panem Wojciechem Jagielskim i on mówi, że jest zdumiony, iż dziennikarze, którzy określają się mianem korespondentów wojennych, pojawiają się na linii frontu na kilka godzin, na jeden dzień. On mówi, ja wie pan, spędziłem prawie pół roku w Afryce, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Już pomijam, żeby mnie jakoś zaakceptowali ci, którzy ze mną w ogóle rozmawiają. No to odeszło, tego nie ma.
No dokładnie, no ale to jest cena naprawdę, że się zna ten materiał, o jakim się próbuje mówić czy pisać, prawda? To jednak najpierw należy żyć w tym i znać to. No więc poraża mnie czasem jakby stopień nieprzygotowania, ale to nie dotyczy tylko tego zawodu, tylko w ogóle tak się stało.
Absolutnie się zgadzam, tak.
Tak się stało, to jest to, że człowiek przychodzi do szkoły teatralnej na egzamin, mówi, bo moją pasją jest teatr, ja się tym bardzo interesuję i to jest moje życie, tylko kto to był Łomnicki, nie wie.
Odbiegliśmy trochę od spektaklu, od Oriany Fallaci, ale myślę,
ale że... jednak nie.
Ale jednak nie. Bo to jest przedstawienie przede wszystkim o człowieku. I dziennikarstwo, ale myślę, aktorstwo jeszcze w większym stopniu powoduje, że odbiorca aktorstwa, aktorów dziennikarstwa czy dziennikarzy traktuje ich tylko na podstawie tego, co widzi, co ogląda, co ewentualnie przeczyta. Nie wchodzi głębiej, bo go to nie interesuje po prostu albo nie chce. W tym spektaklu pani próbuje pokazać, że no świat oczywiście, że ma wiele oblicz i wiele tajemnic. No i to jest chyba najpiękniejsze, że opowiadamy jednak głęboko, że jednak próbujemy dotknąć jakiejś istoty.
Zrobiłam sobie na początku tej pracy, zrobiłam sobie taką drabinkę, że ustaliłam takie pewne fakty z życia Oriany Fallaci, co było po czym dokładnie. Żeby zrozumieć na przykład pewne motywy, że rozpoczynała jakiś nowy temat. Żeby to tak poukładać. I w którym momencie życia jest śmierć Alekosa, w którym momencie życia jest śmierć jej matki. Jakby jak się rodzi w niej taki bunt, jak w tajemnicy przed matką, jadąc na rowerze, wioząc kapustę, a w kapuście granaty, tatuś ją włączył w ruch oporu. I jak to było utrzymywane nawet w tajemnicy przed matką, czyli ona trzymała z ojcem i potem na przykład jej rozczarowanie Włochami, to nie jest tak, że ona sobie pojechała do Nowego Jorku, bo miała taki pomysł, że w Nowym Jorku to jest życie i takie okno na świat, tylko po prostu musiała wyjechać z Włoch.
Uciekła.
Po prostu nie chciała tego, tak? Bo miała już co innego w sobie zaszczepione przez ojca. Czyli to bardzo dobry zrobiło porządek, a potem zrobiłam sobie taką tablicę najważniejszych wątków w jej życiu. I później zobaczyłam wydany album przez wydawnictwo włoskie, gdzie ona sama miała taką tablicę i zobaczyłam, że dokładnie te same wątki są na jej tablicy, więc czyli dobrze...
Dobry kierunek.
Dobrze to było jakoś odszukane.
Już. Ale też bardzo dziękuję, że pani opowiada o tej logistyce budowania spektaklu, dochodzenia do akcentów, dochodzenia do pewnych ważnych kwestii, które może dla widza nie będą potem miały znaczenia, bo on będzie się skupiał pewnie na tym zewnętrznym świecie prezentowanym przez aktora. To będzie się działo szybko, ale dla aktora to jest ważne.
No tak, no weźmie to, co weźmie z tego, co zobaczy i poczuje. Natomiast dla osoby, która to robi, no to normalnie, jak mamy na przykład swoje życie na szali, to dokładnie wiemy, co było, dlaczego i po prostu możemy sobie tam chodzić pod spodem po tych punktach i wszystko rozumiemy i znamy swoje emocje na ten temat. Więc szukałam takiego backgroundu, żeby właśnie zrozumieć, co było po czym i dlaczego to było. I to jest ważne, bo to daje spokój.
Spokój także na scenie.
To daje spokój na scenie i się nie robi tak zwanych jakby nadużyć, takich nadekspresji, takich aktorskich numerów, bo to jest niepotrzebne, bądźmy skromni.
Ponosi się większą odpowiedzialność, gdy przygotowuje się spektakl opowiadający o realnej postaci, którą pamięta wielu widzów, wielu słuchaczy?
Przyjechał na premierę bratanek Eduardo. którym ona wszystko zapisała, tworząc rodzinne nieporozumienia. I mówi tak, nie wyglądasz jak Falacci, nie chodzisz jak Falacci, nic nie robisz jak Falacci, a Falacci.
Piękne, świetna recenzja.
No to po prostu najlepsza recenzja, jaka może być. I właśnie nie skupiałam się, broń Boże, na podobieństwie, czy na jakichś charakterystycznych rzeczach w makijażu, czy w ogóle na czymkolwiek. No po prostu zainteresował mnie ten duch, ten środek, to o czym rozmawialiśmy na początku. I żeby to tylko dzisiaj, tak jak to rozumiemy dzisiaj, żeby uruchomić ten rodzaj emocji. I koniec.
No dobrze, jak wchodzi się w te rzeczy prywatne, te, o których niewiele osób wie, a pani się udało na przykład dotrzeć, one jakoś wchodzą także w ten świat spektaklu. To jest trudne, to jest łatwiejsze.
Ale to jest uniwersalne, dlatego że to już jak uruchomimy własną wyobraźnię, na przykład te fragmenty listu do nienarodzonego dziecka, to też zobaczyłam na przykład ileś okładek ze świata, bo to przecież tłumaczone na bardzo wiele języków. I znalazłam czeską okładkę, która mnie zachwyciła, dlatego że zwykle ciążę pokazujemy jakimś brzuchem, a na tej okładce czeskiej było po prostu tutaj na potylicy w mózgu było to dziecko. I to po prostu jest, to jest o tym, oczywiście.
Tak, no.
Tutaj jak się uruchomi no to, co mamy w sobie na ten temat dzisiaj, to wystarczy, bo to jest uniwersalne, to jest zawsze to samo.
Cała siła takiego tekstu właśnie na tym polega, że on pasuje do okoliczności wszelkich, nie mówiąc o tym, że staje się aktualny, gdy wydarzenia rozmaite zaczynają pędzić. No nie chcę już w banalny sposób powiedzieć, że skoro mamy wojnę, to i znakomicie jakby się czyta też ten tekst i ogląda ten spektakl, ale tak jest.
No ale tak jest, po prostu trudno temu zaprzeczyć, tak samo jak jest w tym kobieta i jest w tym matka potencjalna, prawda? No to też tutaj ten czas, jaki to jest wiek, to w ogóle nie ma znaczenia.
Tak.
To, co jest fajne w tym, że nawet jak ktoś nie wie, kto to była Oriana Falacci, to i tak ją zajmie ten temat, bo po prostu kobieta się tu odnajdzie.
Jak pani traktuje kolejne spotkania z widzami i tym tekstem? On ewoluuje, zmienia się? Zmienia się, bo pani się zmienia? Czy jednak jest pewien szkielet nienaruszalny i niepodważalny? Pytam o to dlatego, że przypominam sobie też taką moją rozmowę kiedyś z panią Krystyną Jandą, która zagrała Shirley Valentine tak wiele razy, że już nawet nie mówi ile. I powiedziała śmiało, że bardzo zmienia ten tekst. I on już nie jest na pewno podobny do tego spektaklu, który kiedyś miał swoją premierę.
Może słów, wyrazów, no nie tyle to ulega zmianie, ale na pewno sposób, czy jakieś akcenty, czy emocje się zwiększają, zmniejszają, to na pewno ewoluuje. No też są takie rzeczy, że jednak jeśli świat zewnętrzny coś robi, tak jak teraz jest Ukraina, czy na przykład były ataki terrorystyczne w Paryżu, jakieś takie bestialskie, takie okropne, to w sposób naturalny pewne emocje w nas każą wzmocnić pewnego rodzaju fragmenty, które tego mogą dotyczyć, które się kojarzą.
To się dzieje niezależnie od aktora, czy wręcz przeciwnie, kontroluje się to?
I kontroluje, ale też się na to pozwala, no bo po prostu coś w nas narasta. I to nie jest ten stan średni, tylko powiedzmy coś wybucha w tym momencie. Także na przykład, no wiem, że niektóre rzeczy gram mocniej niż tam świeżo po premierze. No ale świat się zmienił.
Rozmawiałem z jednym z młodych aktorów, uczestników festiwalu Monodram i powiedział, że ładne stwierdzenie. Powiedział, że Monodram to jest taki święty graal dla aktorów. To jest święty graal dla aktorów?
Nie wiem, bo jak powiedziałam, mam taki dziwny stosunek do Monodramu w ogóle i staram się przed tym bronić. Jednak no zawsze wolę więź z człowiekiem, jego oczy, jego mowę ciała, jego emocje. No to po prostu to jest jakby nie do podważenia. Ale bywają tematy, które się chce poruszyć albo się musi poruszyć, tak jak w wypadku Jane Didion, o której mówiłam. No tak. To zrobiłam jeszcze kolejny monodram, ale to z kolei na przykład też sobie doskonale zdaję sprawę, dlaczego to zrobiłam, żeby się obronić przed lockdownem. I się obroniłam, bo po prostu miałam próby w domu, przychodził autor, siedzieliśmy nad tekstem, w związku z czym nie poczułam lockdownu, bo byłam w próbach, a potem miałam gotowy produkt.
To monodram spełnia wiele funkcji. ratuje psychikę.
Dokładnie.
Pozwala być w zawodzie.
I pozwala na pewnego rodzaju niezależność, co jest bardzo cenne i co bardzo doceniam.
Z jakimi uczuciami się patrzy na innych aktorów, którzy zmagają się z monodramem?
No jak mnie ktoś weźmie za twarz od początku, to śledzę to niezwykle pilnie i uważnie i jakby wchodzę w to głęboko i to jest fantastyczne. I jak gdyby odrzuca mnie też coś takiego, jak widzę, że to jest zewnętrzne, że to ma tylko formę i że jest nadekspresyjne, że jest nieprawdziwe po prostu. Niestety monodram jest bezlitosny. Tak?
Bezlitosny. No,
bezlitosny. To jest po prostu takie obnażenie i to jest tak albo tak. Tam nie ma takiego plus minus.
No jak pani to robi, by schwycić słuchacza, widza?
Nie zajmuję się tym, żeby to zrobić, tylko staram się jak najbardziej usprawiedliwić swoje bycie na tej scenie. Usprawiedliwić po prostu. Znaczy muszę wiedzieć, kim jestem, w jakiej sprawie to robię, na czym mi tu zależy. Czyli to wszystko, co jest pod spodem. Tak jak w wypadku Falaci, to co jest pod spodem. To, co robią całą tę mrówczą pracę i żeby przeczytać wszystko, co napisała i żeby ustalić, co było po czym, co przeżywała, że niby była zimna dla matki, ale potem jak dostała nagrodę na jakimś uniwersytecie, to jednak dedykowała to natychmiast matce, prawda? To życie intymne, bardzo intymne, które jest w backgroundzie. I wtedy, tak jak rozmawialiśmy o tym, że to daje taki spokój, bo wiem, kim jestem w tym kawałku. Także trudno jest wtedy przesadzić z czymś.
To myślę, że monodram bardzo, bardzo jednak wpływa na aktora, zmienia go może. Może pozwala mu odkryć coś nowego w sobie, inaczej spojrzeć na to, co robił do tej pory, jeżeli to jest na przykład jego pierwsze spotkanie z monodramem. Chociaż z drugiej strony widzę, że bardzo wielu młodych aktorów sięga po monodram, śmiało, prawda? Szukając takiego prowokacyjnego kontaktu z widzem.
Ja myślę, że to jest bardzo trudne dla młodego aktora, ta forma monodramu, bo jest coś takiego, że jak sobie wyobrażę, nie wiem, Jurka Trelle, no to on może tak wyjść i z tą mapą twarzy swojej tak pomilczeć na przykład. I tak będziemy zajęci tym.
No albo tak jak pan Janusz Gajos, który 2,5 godziny siedzi na krześle, nie rusza się i wszystkich nas trzyma w takim napięciu, że właściwie sami czujemy się skrępowani. Mówię o mszy za miasto Arras.
No tak, ale Janusz Gajos od początku miał w swoim aktorstwie coś takiego, że się nie spieszył. Kompletnie się nie spieszył, a zazwyczaj młodzi ludzie się spieszą. I tak mają za dużo wszystkiego. Krzyku, gestu, emocji.
Czyli raczej odejmujemy.
A to easy.
Odejmujemy wszystko. No.
To, co konieczne.
Zapraszam państwa, by koniecznie obejrzeć monodram pani Ewy Błaszczyk, Oriana Falaci, Chwila, w której umarłam. O godzinie 19:00 pokaz mistrzowski w studiu imienia Tadeusza Nalepy. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję, ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.